Mam doświadczenie i wiem. W Wiedźminie lub w Majtkach.
Co sądzisz o wielkim zderzaczu hadronów?
To jest błąd. Lepiej jest mieć zero niż nic. Wszędzie trafią na baranów, chociaż to kompletnie bez sensu. W przyszłości. Co się musi wydarzyć, żeby postawili ci pomnik?
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Rekrutowana, rekrutowany. Rekrutowany, rekrutowana. Rekrutujesz lub jesteś rekrutowana, rekrutowany. Zatrudniasz lub chcesz być zatrudniony. Na rekrutację, jakkolwiek to brzmi, spojrzymy z dwóch punktów widzenia. Najpierw rekrutujesz. Ty rekrutujesz. To może nie być miły i ciepły i przyjemny podcast, ale na pewno będzie praktyczny. Otóż, jeśli za sukcesy sprzedażowe Twojej firmy odpowiada zespół handlowy, rozumiany jako wszelkie osoby mające kontakt z klientami, należy dbać o szczegóły, o detale, metodykę, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, o jakość tego zespołu. Jednak jakość zespołu zawsze zaczyna się od właściwego doboru współpracowników, od rekrutacji. Bo pewne jest jedno. Tak jak nie każdy będzie księgowym, tak nie wszyscy mają predyspozycję do pracy w sprzedaży, w handlu. A popełniony błąd na etapie doboru i selekcji nie naprawisz szkoleniami, procedurami, technikami. Po prostu nie wszyscy się do tego nadają i nic w tym złego, nawet jeśli chcą. Jeśli popełnisz gdzieś błąd, to potem będzie nieustanna walka, dyskusje, pretensje, marudzenie, a w konsekwencji nie mając tego, co mieć powinieneś. Zaczynasz automatycznie akceptować to, co masz. No, jak to się mówi, na bezrybiu i rak ryba. I to jest powszechny błąd, który chcemy naprawić procedurami, szkoleniami, edukacją. No niestety, niektórych rzeczy zrobić się po prostu nie da. W podcaście Jak zatrudniać handlowców określiłem trzy typy osób pod kątem umiejętności i ich predyspozycji. Ekspedient, sprzedawca, handlowiec. Jeśli ten temat Cię interesuje, posłuchaj tego podcastu. Bo problem zaczyna się wtedy, kiedy jako handlowcy pracują osoby z kompetencjami ekspedienta. Często sprzedawca nie poradzi sobie tam, gdzie potrzebni są handlowcy. To trzeba sobie dokładnie określić, kogo potrzebujesz, kogo masz, kogo można wyedukować, kto ma potencjał, a kto go nie ma. To trudne i wymaga nieco wiedzy i doświadczenia. Ważne, aby nie akceptować niższego poziomu umiejętności tylko dlatego, że wmawiamy sobie, że innych nie ma. I dziękujemy Bogu, że dobrze, że są ci, których mamy. To nieprawda. Utalentowani ludzie są, tylko szukać należy nieco inaczej i na inne rzeczy zwracać uwagę. Wśród klientów, z którymi pracuję, ale też powszechnie słyszymy to, że nie ma dobrych ludzi do pracy. Nie ma handlowców. Nie ma dobrych ludzi do obsługi klienta. W ogóle nie ma dobrych ludzi do pracy. Więc zatrudnia się tych, którzy są. I narzekają. Ale cóż, skoro nie masz tego, czego chcesz, to masz to, co masz, to, co jest. I to prawda. Nie ma dobrych handlowców, którzy zgłoszą się na ogłoszenie o pracę, ponieważ naprawdę dobrzy zawodowi handlowcy pracy nie szukają. Jeśli w jakimś stopniu dotyczy to Ciebie, prowadzisz firmę, czujesz coś nie tak z handlowcami lub chciałbyś, aby było lepiej albo inaczej, oto kilka praktycznych sugestii. Otóż, po pierwsze, powszechny błąd w zatrudnianiu polega na tym, że zatrudniamy wtedy, kiedy mamy wakat, kiedy kogoś brakuje. I to jest błąd. W firmach proces rekrutacji, a raczej doboru współpracowników nie powinien nigdy ustawać. To proces ciągły, polegający na tym, że cały czas aktywnie poszukujemy i nie mam tu na myśli posiadania na stronie zakładki praca i kariera, tylko aktywnie poszukujemy. I to nigdy nie ma końca. Wtedy mamy większe szanse na to, że znajdziemy wartościowych pracowników, znajdziemy talenty. Zwłaszcza w działach handlowych podnoszenie konkurencyjności wpływa pozytywnie na zaangażowanie pracowników. Wszystkich. Nic tak nie usypia, jak założenie, że mam zespół i z tym zespołem odniosę sukces przez lata. Bo nawet jeśli rzeczywiście masz zespół o wysokich umiejętnościach, który daje sukces teraz, to to nie będzie trwać wiecznie. To przeminie. A przecież pracodawcy zależy na stałym, wysokim poziomie. To być może nie zabrzmi dobrze, ale w interesie pracodawcy jest podnosić konkurencyjność wewnątrz zespołu handlowego poprzez rekrutację ciągłą, dbając w ten sposób o wymianę kadr, bo ona i tak nastąpi prędzej niż ci się wydaje, bo tak się dzieje. Więc lepiej wiedząc, że tak jest, kontrolować ten proces, zamiast łatać dziury wtedy, kiedy nastąpi wakat i potem mówić, że no nie ma pracowników, no nie ma. Dobrych. Ok. Ale jak rekrutować, skoro nie wpływają wartościowe oferty pracy? Jak znaleźć wartościowych handlowców? Skupimy się na jednym, w sumie prostym i przynoszącym zawsze dobre, trwałe efekty sposobie. On przynosi dobre, trwałe efekty, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim szukanie idealnych osób spełniających wysokie oczekiwania nie ma sensu, ponieważ to może się nie zdarzyć wcale. A wtedy łatwo iść na kompromis i zatrudnić tych, nie tych, których chcemy, tylko tych, którzy będą najbliżsi naszych oczekiwań, czyli najlepszych z najgorszych. Jeśli wyniki handlowe Twojej firmy zależą w dużym stopniu od jakości osób wykonujących tę pracę, a tak jest w większości przypadków, zawodowych handlowców należy tworzyć, a nie szukać. Ale żeby móc tworzyć, trzeba mieć z czego. I dlatego popatrz na rekrutację z innej perspektywy. Standardowy model polega na tym, że dajemy gdzieś ogłoszenie, zgłaszają się kandydaci, następuje selekcja wstępna. Patrzymy, czy kandydaci spełniają kryteria, czy mają doświadczenie, czy mają studia, czy znają języki, gdzie pracowali. A jak często zmieniali pracę, o, to błąd. Nie. Jak ktoś za często zmieniał pracę według Ciebie, to wcale nie musi być błąd. Bo być może zmieniał dlatego, że wszędzie trafiał na baranów i na niepoważne firmy. I ludzi. I po prostu zmieniał pracę, bo chciał pracować z lepszymi od Ciebie. Częsta zmiana pracy kandydata to informacja, którą należy sprawdzić, a nie z góry wykluczać. Wykluczać to, że to jest błąd. Po selekcji czasami wykonywane są telefony, jako drugi etap. Potem spotkanie i decyzje. I tu sugestia. W aplikacjach kandydaci umieszczają zdjęcia. Nie zwracaj uwagi na te zdjęcia. Na wstępnym etapie selekcji. Po prostu nie patrz na nie. To trudne, wiem, bo z reguły jest to pierwsza rzecz, którą oglądamy. Bo tak jest skonstruowany nasz mózg i chcemy zobaczyć twarz autora. I tak nam podpowiada. Chociaż to kompletnie bez sensu, ponieważ zdjęcia ładne, brzydkie, profesjonalne lub mniej, nie mówi nic o kandydacie. Kompletnie nic. W praktyce nie daje, ale jeśli nasz mózg zobaczy na zdjęciu kogoś, kto mu się nie podoba, to automatycznie ustawi dalszą percepcję w nielogiczny sposób. I odwrotnie. Ktoś, kto się spodoba, zyska. Ktoś atrakcyjny na zdjęciu zyskuje. Ale dlaczego? Zdjęcia to efekt czyjejś produkcji. Profesjonalne mogą świadczyć o profesjonalizmie kandydata czy fotografa. Dokładnie w ten sam sposób osoba lekko otyła może złapać minus. Lub jeśli osoba rekrutująca na przykład nie lubi facetów z brodą, jeśli zobaczy brodę na zdjęciu, już może tracić obiektywizm i może nie dostrzec tego, czego naprawdę ma szukać. Nie patrz na zdjęcia. Albo popatrz, ale tylko po to, aby wykluczyć tych dziwnych. Bo też tacy są. No, jeśli ktoś na przykład w dokumencie aplikacyjnym umieści swoje zdjęcie z plaży w bikini lub w majtkach, okej, dajmy wtedy spokój, tak? Nie, to nie jest żart. Wielokrotnie takie zdjęcia widziałem, bo ktoś ma wysportowane, umieśnione ciało i chce się tym pochwalić. A kandyduje na recepcjonistkę lub handlowca. Okej, takich przesuń do archiwum od razu. Ale tylko takich. Na resztę nie patrz. To jest złudne. Dobrze, jak oceniać kandydatów? No, metod jest mnóstwo. Pokażę Ci prostą metodę, na co ja zwracam uwagę rekrutując i na bazie moich doświadczeń, tylko moich, zapewniam Cię, że to skuteczne. Otóż mam trzy obszary badawcze. Oceniam wiedzę, oceniam umiejętności oraz postawę kandydata. Polecam tak spojrzeć na przyszłych współpracowników. Wiedza. Co to jest wiedza? To po prostu to, co kandydat wie. O branży, o psychologii, o sprzedaży, o ludziach, o produktach, o komunikacji, o nowoczesnym biznesie, o marketingu, o konkurencyjności. Co wie, to konkretny obszar i łatwy do sprawdzenia, ponieważ sprawdzisz go zadając pytania. I już. Umiejętności to drugi obszar. I to nic innego jak sprawdzenie, czy to, co wie, umie zrobić. Zastosować w praktyce. To w sumie też stosunkowo prosty obszar do sprawdzenia, jeśli wiesz, jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną i wiesz, na co zwracać uwagę. I trzeci obszar to postawa. To trudniejsza sprawa, bo tu oceniamy kandydata jako człowieka. Czy chce się uczyć, czy mu zależy, czy jest osobą otwartą, czy ma poczucie humoru, czy ma dystans do siebie, pokorę, chęć rozwoju, ale rzeczywistą, nienapisaną w CV, chęć rozwoju. Czy dobrze się przy nim czujesz, rozmawiając? Czy ma potencjał, czy się nie peszy, czy radzi sobie ze stresem? Po prostu, jakim jest człowiekiem? Jaki kontakt nawiązuje się w trakcie rozmowy z tobą? Jaką relację buduje w tym krótkim, stresującym dla niego przynajmniej momencie? Jako konsultant handlowy wielokrotnie brałem udział w wyborze pracowników i robię to również teraz, obecnie. Moje doświadczenia mówią jedno. W rzeczywistości, w dłuższej perspektywie liczy się tylko ten trzeci element, nazywany przeze mnie postawą. Bo popatrz, co z tego, że ktoś może mieć olbrzymią wiedzę? Jeśli nie umie jej stosować w praktyce, wtedy jest ta wiedza bezużyteczna, bo to filozof. Ktoś inny może mieć wiedzę minimalną, ale tę minimalną wiedzę umie zastosować w praktyce. Ale co, jeśli ktoś ma wiedzę, umie ją stosować, ale jego postawa to zadufanie w sobie, zbytnia pewność siebie, trochę zarozumiałość, brak chęci do nauki. Mam doświadczenie i wiem. Bez dystansu do siebie. Osoba zamknięta, lekko przemudrzała. Wtedy wiedza i umiejętności nie mają znaczenia. Będzie problem i to jest pewne. Nie wiedzieć czemu większość procesów rekrutacyjnych, które obserwuję, skupiona jest na poszukiwaniu wiedzy, doświadczenia i ewentualnie umiejętności. O ile wiemy, jak sprawdzić umiejętności w 30, czy 40, czy 50 minut. To nie jest takie proste. Jeśli to pasuje, to kandydat jest już w finale. Tak naprawdę nie to się liczy. Najważniejsza jest postawa kandydata. Bo jeśli jest taka, jak chce, ma predyspozycję i wysoki poziom chciejstwa, to może być kandydat idealny. Do tego można, do tego, aby wyprodukować z niego zawodowego handlowca. Podczas pracy pewnym klientem mieliśmy problem. Otóż cały czas brakowało kilku handlowców. Zespół powinien składać się z minimum 14 osób, a mieliśmy 6 bardzo dobrych, 4 powiedzmy średnich, średnio dobrych i zawsze 4 na testach, które się nie udawały. I tak klient miał od prawie 2 lat. Dział HR cały czas szukał, umieszczając ogłoszenia, rekrutował, zatrudniał i na szczęście po miesiącu, po 2 wymieniali i następnych zatrudniali, bo oni szukali handlowców z branży. Podstawowym założeniem była wiedza i doświadczenie w branży mojego klienta. I dlatego nie mogli znaleźć, bo zgłaszali się tylko ci, którzy mieli wiedzę i doświadczenie jakieś branżowe, ale byli zwolnieni z innych firm, konkurencyjnych. Ale mieli doświadczenie i wiedzę. No, tylko byli słabi. Sprawę trzeba było załatwić i błysk nastąpił w pewnej galerii handlowej wieczorem podczas zakupu kawy w znanej światowej sieci. Młody człowiek, który mnie obsługiwał, zrobił to w taki sposób, że oniemiałem. Wręczyłem mu wizytówkę i zadzwonił do mnie wieczorem, a 2 dni później był w moim biurze na rozmowie. A miesiąc potem zaczął pracę. Nie mając żadnego doświadczenia w branży, ale mając postawę, chęć, zaangażowanie i uśmiech na twarzy jak mało kto, jak nikt. Ten chłopak nie chciał tracić czasu na teoretyczną naukę, a więc od razu zaczął obsługiwać klientów. Nie wiedząc nic o produktach. Aby nie popełniać błędów, to trzeba było dać mu do pomocy menedżera produktu, który totalnie handlowcem nie był, ale posiadał wiedzę branżową. I w takim tandemie pracowali kilka tygodni. Wyniki były niesamowite. Po około 2 miesiącach wsparcie nie było już potrzebne, a ten młody, fenomenalny chłopak wszedł na podium sprzedażowe firmy. Czy miał wiedzę porównywalną do innych po tych 2 czy 3 miesiącach? Nie. Ale niesamowicie rozmawiał z klientami. Ludzie go lubili. A on zupełnie nie przejmował się tym, że czegoś nie wie. Jak nie wie, to zapytał. I tyle. Z tego źródła, zresztą z tej sieci, dzięki niemu, przybyło jeszcze 2 jego przyjaciół, kolegów z pracy, którzy byli prawie identyczni. Młodzi, 20-paroletni ludzie z zaangażowaniem, z chęcią do nauki, otwarci, uśmiechnięci. I było po problemie. Wprowadzenie tych młodzików spowodowało coś jeszcze. Otóż inni starzy wyjadacze, tacy z doświadczeniem, zaczęli inaczej pracować. Bo zobaczyli, że młodzi przychodzą i są lepsi od nich. Konkurencja wzrosła i problem się rozwiązał. Gdyby ten chłopak zgłosił się w tradycyjny sposób, napisał CV, może nawet list motywacyjny, nie przeszedłby sita rekrutacyjnego, bo nie ma wiedzy i doświadczenia. I tak talent by nie trafił do firmy. Z 3 elementów, które wymieniłem, wiedza, umiejętności, postawa, liczy się ten trzeci. Przepraszam, wiedza, umiejętności, postawa, ten się liczy tylko. Ale z niewiadomych przyczyn rekrutacja z reguły polega na poszukiwaniu wiedzy i umiejętności. Jeszcze do tego branżowej. I tu jest problem. I szukamy też doświadczenia, jakby ono było rzeczywiście plusem. No może być plusem, ale częściej jest minusem. Ponieważ ktoś może mieć złe doświadczenia, które do nas przyniesie. Ma swoje nawyki, które ciężko potem zmienić. Bo z tym doświadczeniem to jest trochę tak jak z grzebieniem, który dostajemy wtedy, kiedy włosów na głowie nie ma. Liczy się odwaga, kreatywność i zaangażowanie. To coś bardziej wartościowego niż doświadczenie, które czasami jest jak wielki, ciężki plecak z kamieniami noszony na barkach. Doświadczenie zdobędziesz u mnie, u ciebie. I to takie doświadczenie, jakie chcesz. Pamiętaj, zatrudniając osobę do pracy, w istocie kupujesz przyszłość, nie przeszłość kandydata. Jego przeszłość może o czym świadczyć. Ale najważniejsze to sprawdzić, jak kandydat będzie sprawdzał się w Twojej firmie, w Twojej organizacji, w przyszłości. Tylko to się liczy i sprawdzaj, i to sprawdzaj na rozmowach kwalifikacyjnych. Nie przeszłość, tylko przyszłość, bo to kupujesz. Jak zatrudniać handlowców, a raczej ludzi z predyspozycjami, jak sprawdzić w praktyce, czy predyspozycje są? No, to tak kilka sugestii. Pierwsza. Przede wszystkim ogłoszenie powinno być oryginalne i precyzyjne. Napisz, kogo szukasz i czego oczekujesz, tylko bez powszechnie stosowanych frazesów. Staraj się używać innego słownictwa niż wszyscy dookoła używają. Nie iść na skróty. Po drugie, jeśli wymagasz CV, ok. Choć prowadziłem rekrutację, gdzie wyraźnie określałem, że na etapie przesyłania ofert nie chcę mieć CV. Po co mi CV? Jeśli szukam osoby z umiejętnościami bądź predyspozycjami do pracy w handlu, w sprzedaży, w obsłudze klienta, to tak naprawdę szukam osób, które potrafią czytać ze zrozumieniem, wysławiać się dobrze, mieć swobodę wypowiedzi w mowie i piśmie, mieć luz oraz nutkę takiej przebiegłości, takiego trochę trwaniactwa pozwalającego odnajdywać swoje szanse handlowe, bo takie będą. Lubię tworzyć, jeśli nie nadchodzą same. Czyli potrzebny jest list motywacyjny. I to jest kluczowe. W kilku procesach rekrutacyjnych nie wymagałem CV, tylko list z informacją, dlaczego mielibyśmy zatrudnić Ciebie. Napisz to po prostu. Dla osoby myślącej kategoriami handlowymi to jest szansa na pokazanie siebie, swojej postawy, rozumienia pracy w biznesie. To wspaniała szansa na wygranie wyścigu rekrutacyjnego. To nic innego jak napisanie oferty handlowej, której produktem jest kandydat. Ktoś, kto zrobi to dobrze, ma potencjał na handlowca. A czy ma wykształcenie wyższe, niższe, średnie, jakieś? Tak? Czy ma doświadczenie, wiedzę? To się okaże potem. To nie jest kluczowe. To lepsze kryterium pierwszej oceny niż sztywne CV, w którym nie ma nic poza twardymi danymi, które mogą nic nie mówić lub wprowadzić w błąd. No, pomimo, że wymagałem tylko listu motywacyjnego, i tak większość przesyłała CV. A to znaczy, że ten, który to wysłał, to nie czytał, nie rozumiał, poszedł schematami, a może po prostu mu się nie chciało. A przecież takich kandydatów nie chcemy. To jest bardzo dobra pierwsza selekcja. List motywacyjny jest kluczem. U pewnego klienta podczas proces ustawiliśmy tak, rekrutacyjny. Dział HR zbierał oferty po swojemu. A ja po swojemu. I poprosiłem tylko o przesłanie listy, o przesłanie mi listów motywacyjnych, które wpłynęły. Oni mieli setkę ofert CV, a ja tylko kilkanaście listów. I zapewniam, zatrudnieni byli ci, którzy przesłali list interesujący, list handlowy jako list motywacyjny. Po tym doświadczeniu dział HR tego klienta też przyjął ten model. Się zoptymalizowali. Okej, ale list może być napisany na przykład przez kolegę. Wygląda cudownie, ale w rzeczywistości wyobrażenie o kandydacie z listu w zderzeniu z rzeczywistością może być jak krzesło i krzesło elektryczne. Co warto zrobić? Sprawdzić to przed zaproszeniem na rozmowę. Jak? No po prostu zadzwonić. Wielokrotnie to robiłem. Po prostu dzwoniłem, ale zadzwoń tak, żeby było inaczej. O nietypowej porze na przykład. Na przykład 17, 18. I otwarcie mówiłem, że chciałbym porozmawiać, czy nie przeszkadzam, czy to, że jest to drugi etap rekrutacji. Wtedy trafiam na nieprzygotowanego kandydata i to, jak sobie poradzi, jak się zachowa, świadczy w praktyce, jak radzi sobie w trudnej sytuacji. A przecież praca w handlu składa się właśnie z trudnej sytuacji. Tak dzwoniąc, trafiam na nieprzygotowanego do rozmowy kandydata. I o to mi właśnie chodzi. Poznać człowieka, nie odgrywaną postać, to sposób na gotową rozmowę handlową, tak to traktuj. Nie rekrutacyjną, tylko handlową. Twój rozmówca ma sprzedać najważniejszy produkt, jaki posiada, siebie. To jak rozmawia wtedy, pokaże ci, jak będzie rozmawiał z twoimi klientami. To bardzo ważny i praktyczny element, jeśli przeprowadzisz go nieco z zaskoczenia, jeśli w ogóle go przeprowadzisz. Pozytywny przebieg rozmowy powoduje dopiero zaproszenie na spotkanie fizyczne. I tu polecam zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Otóż, rozmowa kwalifikacyjna nie musi być prowadzona w miłej i przyjemnej atmosferze. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak kandydat radzi sobie w trudnej sytuacji, kiedy robi się na przykład stresująco, albo nawet nerwowo. Tak, to tak naprawdę chcesz zobaczyć w praktyce. Więc stwórz sytuację stresującą i patrz, co się stanie. Nawiązywanie kontaktów z obcymi ludźmi to codzienność w pracy w handlu. Więc obserwuj, jak z tobą nawiązuje kontakt, jako obcą osobą. Rozmowa kwalifikacyjna to rozmowa handlowa, w której produktem jest kandydat. I tak popatrz na cały przebieg tej rozmowy. Kandydat ma się sprzedać, ma sprawić, że zainteresujesz się nim i postawić na niego, że go wybierzesz. A to prawdopodobnie będzie robił w pracy codziennie. I to musi stać się podczas tej rozmowy. Musisz to poczuć i zobaczyć, że to jest możliwe, że on to rozumie i potrafi. Pamiętajmy, że wszyscy przychodzą na takie spotkania przygotowani, nastawieni i najczęściej udają kogoś, kim nie są. Odgrywają swoją rolę. Nawet przecież są dostępne szkolenia przygotowujące do takich spotkań. A ty chcesz zobaczyć nie przedstawienie teatralne, tylko wnętrze i naturalne zachowanie tego kandydata. Dlatego unikaj wszelkich schematów, ponieważ otrzymasz wyuczone odpowiedzi. Stosując schematy, otrzymasz schematy z powrotem. I po co ci to? Zaskocz i kompletnie wybij ze schematu siebie i kandydata. W kilku rekrutacjach, które niedawno, dosłownie w ciągu dwóch ostatnich miesięcy prowadziłem, zadałem to samo pytanie wszystkim, tym, którzy byli na rozmowach. Otóż, zupełnie nieoczekiwanie, jakby bez sensu, ale z uśmiechem na ustach, jednak poważnie patrząc się głęboko w oczy. Zapytałem, co sądzisz o wielkim zderzaczu hadronów? No, wiesz, co to jest? Wielki zderzacz hadronów? I tu ciekawostka. Kilka osób opowiedziało, co to jest, ale nie o to chodziło. Fajnie, że wiedzą, ale to nic nie niosło. To nie chodziło o to, czy kandydat wie, co to jest ten zderzacz, czy nie. Bo ten zderzacz nie ma tu nic do rzeczy. Chodziło o to, jak wybrnie z tego pytania wtedy, kiedy nie wie, co to jest. Byli tacy oczywiście, którzy zażartowali, że to z pewnością takie coś nie istnieje, a to pytanie to pułapka. Oni wiedzą, takie pułapki się stosuje. Byli tacy, którzy stwierdzili, że to ciekawa rzecz, wyjątkowa i rzeczywiście warta uwagi. Ale na pytanie, a co to jest konkretnie, no odpowiadali, nie wiem. I więc wpadali w pułapkę. A dosłownie dwie osoby zareagowały idealnie, wspaniale, mówiąc wprost, że nie wiedzą, co to jest, ale nazwa jest tak interesująca, że zaraz po wyjściu sprawdzą, żeby się dowiedzieć. Bo to ciekawe. I w sumie było to bardzo fajne pytanie. No to jest klasa. To jest umiejętne wyjście z sytuacji. Ale byli też tacy, którzy stwierdzili, że na przykład filmów science fiction nie lubią i nie będą się wypowiadać, bo to jest pewnie coś z sagi Marvela. Jak czegoś nie wiesz, to nie wiesz. I lepiej to powiedzieć, niż rzeźbić. To świadczy o opanowaniu i dojrzałości. Pytaniem, które notorycznie zadaję, które najczęściej wprowadza w stan stresu, to dlaczego powinniśmy Ciebie zatrudnić? I to proste pytanie podczas pracy w sprzedaży, w obsłudze klientów, każdy ma codziennie. Z każdym nowym klientem. To pytanie nie pada, ale ono jest. I cała rozmowa handlowa ma w zasadzie odpowiadać na to niezadane pytanie przez klienta. Dlaczego mam kupić od Ciebie? Dlaczego mam kupić od Ciebie? Obserwuj, co powie kandydat. To może być kluczowy moment rozmowy. Jeśli zacznie mówić o sobie, często zaczynając zdanie od ja to, ja tamto, bo ja, to ostrożnie. Jeśli zacznie mówić o przyszłości, czyli o tym, jak jego nawet niewielkie doświadczenie lub umiejętności można wykorzystać u Ciebie w pracy, to tego szukaj w jego zachowaniu i wypowiedzi. Swego czasu, a propos takiej sytuacji, to jest prawdziwa historia. Bardzo bliska mi osoba, chyba najbliższa, mająca wtedy niecałe 20 lat, postanowiła pracować dla jednego z największych koncernów świata. No okej, ambitnie, tylko osoba ta nie spełniała żadnych kryteriów. Żadnych oznacza żadnych, zero. Fakt, nieco pomogłem w doprowadzeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, ale tylko po to, żeby ta bliska mi osoba zobaczyła, jak to jest przegrać, jak dostać w dupę. No, to nie mogło się udać. No, ale skoro mamy szansę, to zróbmy wszystko, aby chociaż spróbować ją wykorzystać. Przez kilka dni przygotowaliśmy się do rozmowy. Na flipcharcie pisaliśmy plusy i minusy, silne i słabe strony. No i nic nie mieliśmy. Na czym można było oprzeć jego kandydaturę? No, zero. No dobra, ale to tak już czysto z negocjacyjnego, sprzedażowego punktu widzenia, no skoro mamy zero to też coś. Lepiej jest mieć zero niż nic. W takim razie zróbmy z zera jakąś wartość. I tak w pewnym momencie rozmowy kandydat, bliska mi osoba, powiedział, że wie, że go nie zatrudnią, bo nie spełnia żadnych kryteriów. Ale dla niego sama ta rozmowa jest wartością, że nie ma doświadczenia, czyli jest pustą kartką, na której nie ma nic. Ale nic to w jego przypadku wartość. Ponieważ nikt tak jak on nie będzie się uczył. Nikomu tak jak jemu nie zależy na pracy w tej firmie. Że zgłosił się, ponieważ chce być handlowcem. To jest jego świadomy wybór. I chciałby uczyć się od najlepszych. Aby w przyszłości mieć doświadczenia, ale te dobre. A że nie boi się niczego, dlatego tu jest i otwarcie o tym mówi. Że ma nadzieję, że ktoś to odkryje i że jego niedoświadczenie może być właśnie najlepszą rzeczą dla tej firmy. Że ma nadzieję, że ktoś da mu szansę. Bo w życiu zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś komuś daje szansę. Nawet jeśli obiektywne kryteria tego nie potwierdzają. I on po to tu przyszedł, po szansę. No, takie coś powiedział. No i dostał tę pracę. A po roku miał wyniki sprzedażowe plasujące go w 10 najlepszych handlowców tej firmy w Polsce, a było ich około 500. Czasami zero właśnie jest wartością ogromną. Okej. To kilka sugestii, ale najważniejsze jest to, że jeśli chcesz mieć dobrych handlowców, to będziesz musiał ich tworzyć. Dlatego najważniejsza jest postawa kandydata. W drugiej kolejności jego wiedza i umiejętności. List motywacyjny jest najlepszym punktem kontrolnym na etapie przesyłania aplikacji kandydatów. Jeśli w treści ogłoszenia umieścisz na przykład takie coś, niech list motywacyjny rozpocznie Twój proces rekrutacji. Napisz, dlaczego powinniśmy zaprosić Ciebie do naszego zespołu. A otrzymasz wtedy tylko CV, to nie brałbym pod uwagę takich kandydatur. Prowadź rekrutację w kilku etapach. Dzwoń i rozmawiaj, zanim zaprosisz. Dzwoń w nieoczekiwany sposób i zadawaj trudne pytania. Samą rozmowę prowadź jak najdalej od obowiązujących schematów i nie dbaj o dobrą atmosferę. O jej tam być nie musi. Nie musi być miło, przyjemnie i ciepło. To może będzie potem, jeśli masz
fajny, zgrany zespół, w którym panuje przyjazna atmosfera współpracy. To to będzie. Ale nie na rozmowie rekrutacyjnej. Poszukiwania talentów, nowych pracowników trwa cały czas. Ono się nigdy nie kończy. To proces. Ważny dokładnie tak samo jak marketing twojej firmy. Bo to jest marketing pracowniczy. Zwróć uwagę, czy kandydat wie, z kim rozmawia. Gdzie jest w ogóle i w jakiej firmie. Bo jeśli nie jest zorientowany, nie przygotował się, to odpuszczaj od razu. Nie warto, zapewniam. To prędzej czy później przyniesie jakieś stresy. Na koniec tej części przykład rekrutacji, jaką przeprowadziliśmy dla pewnego dealera samochodów. Miałem rzeczywiście kiepskich handlowców. To nie był duży dealer. A tradycyjne ogłoszenia nie przynosiły efektów. A więc zrobiliśmy coś zupełnie innego. Otóż na wszelkich portalach i mediach społecznościowych i innych zamieściliśmy ogłoszenie mniej więcej, już nie pamiętam, ale mniej więcej tej treści. Otóż marka, logo, nazwa, wszystko i dalej. Mamy świetny zespół pracowników. Nikogo nam nie brakuje. Jednocześnie chętnie zaprosimy do współpracy utalentowane osoby. Jeśli czujesz, że... I tu zmieniliśmy kilka elementów, cech. A na koniec, jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, chcesz szansy, chcesz, aby ktoś dostrzegł, docenił twój talent i zaangażowanie, napisz do nas. Napisz list i napisz w nim, dlaczego powinniśmy zaprosić ciebie do naszego zespołu. Takie ogłoszenie daliśmy. W sumie było napisane w tytule, że nikogo nie potrzebujemy. Po 2 tygodniach mieliśmy ponad 30 zgłoszeń. Było oczywiście wysłała tylko CV, no jak zwykle. Ale w tej drugiej połowie naprawdę trafiliśmy na utalentowane osoby i tak dealer zatrudnił 3 nowych handlowców. Świetne, kreatywne, utalentowane osoby, które w krótkim czasie stały się wartościowymi pracownikami. Można i tak, ale trzeba zrobić to troszeczkę inaczej. No dobrze. To było o tym, jak rekrutujemy. A teraz, skoro już mówimy o procesie rekrutacji, chociaż to jest idiotyczne słowo, to teraz spójrzmy na to z drugiej strony, rewersem, czyli jeśli to ty jesteś kandydatem, to na co zwraca uwagę pracodawca? W pierwszej części już to usłyszałeś, ale posłuchaj kilku praktycznych wskazówek. Pokażę ci sposób, jak zdobyć wymarzoną, przynajmniej wybraną, może wybraną pracę i wymarzoną, na której ci zależy. No na myśli oczywiście pracę w sprzedaży, handlu, obsłudze klienta. O księgowych się nie opowiadam, bo się nie znam. Ale nawet księgowa powinna tego wysłuchać, bo to może być dla niej też pomocne, zapewniam. Jest wiele poradników, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Jak siedzieć, jak się zwracać, jak się ubrać, jak uczesać, nawet czy pić kawę, czy herbatę, czy nic nie pić. O co pytać? Nawet dostępne są gotowe zestawy pytań rekruterów, aby przygotować sobie odpowiedzi. No tutaj schemat bije się ze schematem. To jest taka zabawa, taka gierka dla małych. Zaufaj, to nie jest istotne. Oczywiście, nie można się wygłupić czymś idiotycznym, ale skupianie się na takich poradach jest bez sensu. Jest mało skuteczne. Jasne, trzeba się normalnie komunikować, wiedząc, że rozmowa rekrutacyjna to gra, gdzie obie strony oceniają się wzajemnie i mają równe prawa. Polecam tak się nastawić. Pokażę, co rzeczywiście jest skuteczne, co powoduje, że takich właśnie ludzi, tak się zachowujących się szuka, się zatrudnia i się cieszymy, że tacy przyszli. Zdziwić się, jakie to proste i jednocześnie jak mało popularne. Pokażę to lepiej na moim przykładzie, bo on jest taki dobitny. W zasadzie tylko 3 razy brałem udział w rekrutacji rozumianej, że odpowiedziałem na ofertę pracy i uczestniczyłem w wyścigu o stanowisko. No, oferty były wysłane inne, tradycyjny model. Pierwsza rekrutacja była tak ciekawa, że opisałem ją w książce. Ale też rekruterami, osobami byli menedżerowie światowego formatu. A ja nie wiedziałem wtedy, co się dzieje. Dlaczego my wybrali spośród kilkunastu lepszych kandydatów. To było niesamowite przeżycie. Nie rozumiałem tego, ale po jakimś czasie zapytałem i się dowiedziałem. Ale nie o tym jest teraz. Jeśli to cię ciekawi, zapraszam do książki. To naprawdę lekcja, jak się sprzedać na rozmowie i jakich błędów unikać. I jak zachowują się na prawdziwi zawodowcy, którzy wtedy mnie rekrutowali. Zaufaj, oni się nie zachowują tak, jak ci się wydaje. Nie tak, jak powszechnie robi to większość. Tak oni nie robią.
Druga rekrutacja odbyła się kilka lat później. Był to producent artykułów papierniczych. Po prostu papiernia. Robili z papieru różne rzeczy. Poszukiwali przedstawiciela handlowego na województwo. Na moje województwo. To była ciekawa, rozwojowa firma. Napisałem CV plus list motywacyjny w prezencie. Bo go nie wymagali. Oczywiście. Ofertę wysłałem tam, gdzie było wskazane. Plus do dyrektora handlowego. Dlaczego? No czasami zdarza się, że jakaś młoda osoba według jakichś, nie chcę ich nazywać jak, jakichś powiedzmy niezbyt logicznych kryteriów, robi pierwszą selekcję i nie zrozumie, co napisałem w liście, albo nie przeczyta go, bo nie był wymagany. I odrzuci mnie, bo nie mam na przykład wyższego wykształcenia. No nie mam wyższego wykształcenia i co z tego? Dlatego zadzwoniłem do sekretariatu i poprosiłem o mail do pana dyrektora, ponieważ mam bardzo ważną sprawę handlową. Dostałem mail. A jemu w mailu wysłałem dokładnie te same dokumenty z informacją prawdziwą, dlaczego robię to pomimo wskazanej procedury. Rozumiesz już. Jeśli szukają handlowca, to w ten sposób pokażesz, jak omijasz barykady firmowych procedur i jak docierasz do właściwych ludzi. Czy nie takich właśnie potrzebują zatrudnić? I nie mówisz o tym, pokazujesz to w praktyce. Poza tym dla rozumnej osoby to sygnał, że jemu zależy i wie, jak to zrobić naprawdę w praktyce. Wszyscy piszą do działu HR i moja oferta jest też tam. Ale dyrektor ma osobno i to z listem takim, że w zasadzie w nocy powinien do mnie zadzwonić. Byłem pewien, że zaproszą mnie na spotkanie i tak też się stało. No ale to był to początek. To było proste. A przy okazji, w książce znajdziesz jeszcze przykład pewnego listu motywacyjnego. Nazywałem go idealnym, tylko nie kopiuj go. Niech się tylko zainspiruje, ale nie kopiuj. List musi być twój, osobisty. To prawdziwa sytuacja i ten list motywacyjny pod kandydata wielokrotnie otwierał drzwi do kariery moim uczniom. Kilku, którzy pracowali ze mną. Termin rozmowy ustalono. Dowiedziałem się, że zaproszono 6 kandydatów na jedno miejsce. W takim razie wyprzedzić trzeba wszystkich 5. Normalnie ludzie skupiają się na tym spotkaniu. No nie polecam. Pamiętaj, oni szukają handlowca. Co wtedy zrobiłem? Ano, po pierwsze, zebrałem informacje o firmie. No, w necie wtedy za dużo nie było, bo to był nie ten czas jak teraz, było jakiś czas temu. Więc zadzwoniłem do handlowca, który jeszcze pracował na tym terenie i udałem klienta potencjalnego. I tak dostałem pełną ofertę produktową. No, to już mam. Produkty. Wiem, co sprzedają. Po drugie, na stronie internetowej podani byli przedstawiciele handlowi z całej Polski. Więc zadzwoniłem do przedstawiciela z Gdańska, ale on nie chciał ze mną rozmawiać. Ale warszawiak bardzo chętnie. Powiedział wprost, że ja mu powiedziałem wprost, że przygotowuję się do rozmowy kwalifikacyjnej i czy mógłby mi doradzić, na co zwrócić uwagę, co jest ważne, a co olać. Popatrz, nawet jeśli ta informacja, że takie podejmuje kroki, dojdzie do firmy, to o czym to świadczy? Postaw się w roli tego, który ma zdecydować. To kolejny sygnał, temu zależy. Warszawski handlowiec powiedział mi więcej niż chciałem. O mocnych stronach, o słabszych, o rynku, o tym, co im wychodzi, a co im nie wychodzi też. No i już miałem bardzo dużo. Miałem informacje z wewnątrz firmy, ale to nie koniec. Po trzecie, znając ich produkty, dotarło do mnie, że część z nich dedykowana jest do sklepów detalicznych. Więc kilka wizyt w sklepach w mojej okolicy, gdzie mieszkałem i znalazłem sklep, w którym były te produkty. Poprosiłem o 2 słowa z panią kierowniczką. No to jest nic trudnego. Pana kobieta, jak usłyszała prawdę, o co pytam i dlaczego, chętnie odpowiedziała. Jak się sprzedają, dlaczego słabo, co trzeba by zmienić w nich, aby się sprzedawały lepiej. Ona to wiedziała, bo na tym handluje. No i już miałem prawie komplet. Tutaj feedback rynkowy dostałem najlepszy z możliwych. Ja nie wiem, czy dyrektor taki miał. Ale to jeszcze nie koniec, aby mieć pewność. Kolejnym elementem było to. Inna część ich produktów dedykowana była do przemysłu. To były takie czyściwa. Okej, kto sprzedaje przemysłowe czyściwa do firm? No nie producent, ten mój przyszły pracodawca, tylko jakieś firmy dystrybucyjne. A więc w moim rejonie znalazłem 3. I zadzwoniłem do każdej pytając, czy mają w sprzedaży produkty i tu podałem markę. No żaden nie miał. No to teraz miałem dopiero komplet. Teraz tylko złożyć te informacje w całość i pozwolić się zatrudnić. Mając takie informacje, wyobraź sobie, jak przebiegło spotkanie. Wyobraź to sobie. Mówiłem, dlaczego chcę dla nich pracować, a jednym z powodów było to, że widzę tu duży potencjał wzrostu. Ale stop. Nie stop w tym miejscu, że widzę duży potencjał wzrostu i tyle. Bo to może powiedzieć każdy. Tylko dalej, konkretnie, jak ten wzrost zrobimy. I tutaj na przykład sugestia pani kierowniczki. Pytanie, dlaczego trzy największe firmy dystrybucyjne nie mają ich produktów w ofercie. Mają całą konkurencję, ale nie ich. Tu podałem też sposób, jak tych trzech można pozyskać, skoro tyle razy do nich ludzie jeździli, przedstawiciele handlowi, a ci nie chcieli kupić wcześniej. No to znaczy, że trzeba pojeździć po ich klientach, po firmach docelowych i ich przekonać, wskazując, gdzie mają kupić. U dystrybutora, który nie ma tego produktu jeszcze. Plus kilka innych, mniej istotnych już elementów i pan dyrektor poprosił mnie, czy mogę spotkać się z nim wieczorem w hotelu. Bo ma jeszcze czterech kandydatów i musi to odbędzić. Powiedział mi to wprost, ale on już wybrał. Amen. To było po wszystkim. A teraz najciekawsze. Wszystkie te informacje zebrałem w ciągu 2 dni. I to nie całych. To parę godzin jednego dnia, 2-3 godzinki drugiego dnia. Warto się przygotować, aby wypaść dobrze. Przecież dyrektor mało z krzesła nie spadł, jak to usłyszał. Chcesz mieć dobrą pracę w sprzedaży? Chcesz, żeby to oni ciebie chcieli? Przygotuj się merytorycznie. Każdy może to zrobić, to nie było nic dziwnego, nic wielkiego nie zrobiłem. To nie jest problemem żadnym, a tym samym pokażesz, że handel dla ciebie to bułka z masłem. Nie mówisz o tym, tylko robisz tak i jesteś tym fizycznie. Takich ludzi się szuka. I tak naprawdę podobny mechanizm możesz zastosować wszędzie. Może też u księgowej. Ale na wszystkim się nie znam, więc nie mówię, jak jest wszędzie. Ważne, aby się przygotować i mówić to, co chce usłyszeć potencjalny pracodawca. Handlowo i konkretnie. Nie to, co robiłeś, twoje doświadczenia, bo to przeszłość jest. Ja zatrudniając nie kupuję czyjejś przeszłości, tylko przyszłość. A więc o tym mów, a nie o dokonaniach w przeszłości, bo to może nic nie znaczyć. Liczy się tylko to, co pracodawca uzyska dzięki tobie w przyszłości, bo on kupuje twoją przyszłość. Czasami nie jest tego świadomy, więc powiedz mu to. Paradoksalnie w taki sposób będziesz też zarabiać więcej, zapewniam. Zaufaj. To się tyczy każdej pracy, w której występuje kontakt z klientem, kontakt handlowy i wiesz co, jeśli tak przeprowadzisz rozmowę, to wszystkie dobre rady, triki, jak się ubrać, co pić, jak zarzucić nogę, którą na którą, będą niepotrzebne. To nie istotne. Po prostu normalnie rozmawiasz tak, aby rekruter zobaczył szansę dla ciebie, dla siebie. Aby zobaczył w tobie talent. No, tylko on musi być. I sam talent nie wystarczy. Trzeba jeszcze popracować, zebrać informacje, przygotować się, wyciągnąć wnioski i dobrze to sprzedać. A przede wszystkim poświęcić czas. No, jeśli ci zależy. Oczywiście, trzeba wiedzieć, z kim rozmawiasz. Może się okazać, że masz rozmowę z kimś z HR, który ma swoje tabelki. Bo ma dużo tabelek i koniec. Rekrutuje handlowców, choć w życiu niczego nie sprzedała, nie sprzedał ten pan, ta pani, która to robi. I to może wręcz odstraszyć tego typu informacje, które zacznie przekazywać taką osobę. Więc aby to zadziałało, rozmawiać trzeba z tym, który to rozumie, nie zważając, czy masz wyższe, czy niższe, czy jakieś inne wykształcenie. Czy jesteś rudy, mały, łysy, gruby, nieistotne. Tak pokazujesz, że jesteś handlowcem, a oni chcą handlowca, który dowiezie wyniki. O tym pamiętaj. Każdy, który chce zatrudnić handlowca, chce mieć jego wyniki. Amen. Jak ustawić sobie spotkanie z takim kimś, który na pozór, jeśli na pozór się nie da? No, to już umiejętność handlowa, identyczna z tym, jak nawiązywać kontakty z dyrektorami twoich klientów. Pomimo tego, że dyrektorzy chowają się za asystentkami, recepcjonistkami i procedurami. To umiejętność nawiązywania kontaktów, która jest deficytowa i no nie o tym jest ten podcast, tak? Ale to jest klucz. Ale w pracy handlowca będzie to twoja codzienność. Umiejętność docierania do właściwych ludzi, zainteresowanie ich i doprowadzenie do rozmowy to dotarcie do dyrektora firmy podczas rekrutacji. To jest przykład. Tak? I zaufaj, przy rekrutacji jest to wiele prostsze. Nie wolno się bać takich rzeczy przede wszystkim. Najgorsze, co można zrobić, to wyprodukować sobie jakieś kwieciste CV, może nawet z szablonem listu motywacyjnego ściągniętego z internetu. I takie coś wysyłać hurtowo. Tak na spaghetti. Pierdyknę garkiem spaghetti o ścianę i coś się przyklei. I takie coś wysyłać hurtowo, a może coś padnie. To dramat jest, zaufaj, to widać i doświadczony rekruter to wychwyci.
Drugą najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to czekać na zadawane pytania. Jak spytają, to opowiesz. Przygotuj się. Nawet jeśli nie masz takich informacji, jakie ja zebrałem, to chociaż poczytaj o firmie, do której się udajesz. Zastanów się, co robią, na czym im zależy. Pytaj, ale nie tylko o swoje warunki pracy, tak? I ci będzie ubezpieczenie grupowe. Pytaj o firmę, o zadania, jakie masz osiągać, jakie możesz, jak możesz ich wesprzeć, ich biznes, tak? Pod kogo będziesz podlegał, jak wygląda proces wdrożenia. To ważne, oznacza, że ci zależy na efektach. Właśnie, efekty. Z perspektywy rekrutera, na przykład mojej, chcę zobaczyć, że ci zależy. Że jesteś ciekawy, ciekawy pracy, zadań, że chcesz odnieść sukces i racjonalnie pytasz o to właśnie, że ci zależy i jesteś kreatywny, kreatywna. To chcę dostrzec jako rekruter. Chcę dostrzec twoją postawę. Czasami zdarzają się sytuacje, że rekruter sztywno prowadzi rozmowę, bo się sam stresuje tą rozmową. No pomóż mu wyjść z tej sytuacji. Przejmij kontrolę nad rozmową, na przykład zadając pytanie, ale nie o warunki pracy, jeszcze raz podkreślam, no to też, ale potem. Najpierw o zadania, jakie stawiają przed tobą, aby wiedzieć, co się musi stać, aby za jakiś czas postawili ci pomnik. Tak, dokładnie, tak powiedz, z uśmiechem i luzem na ustach. O to zapytaj, co się musi wydarzyć, żeby postawili ci pomnik. No, oby tylko o to wiedzieli, co się musi wydarzyć, to też nie jest pewne. Tak czy inaczej, osoba pasywna, siedząca i odpowiadająca tylko na zadawane pytania nie wróży dobrze jako handlowiec. Uważaj na zadawane pytania. Na pytania mające wyprowadzić cię z równowagi. Jeśli trafisz na kogoś takiego jak ja, zapewniam, że one będą. Na przykład, jeśli studiowałeś pedagogikę, dziennikarstwo, albo cokolwiek, co nie jest biznesowe bezpośrednio, zapytam, po co traciłeś 5 lat czasu na studia, na dyplom i zawód, którego nie chcesz wykonywać. Czy to jest rozsądne? Lub wiadomo, nie wolno pytać o poglądy polityczne, kwestie wiary i światopoglądowe. No nie wolno. Ale z drugiej strony to nie znaczy, że ja nie chcę wiedzieć, jaki masz światopogląd, jaki system wartości, bo to dla mnie ważne jest. Przecież chcę zaprosić cię do środka, do siebie, do firmy, do zespołu, więc chcę wiedzieć, kogo zapraszam. No nie wolno o to spytać, to nie pytam. Ale uważaj, bo tak poprowadzę rozmowę, że mimochodem zaczniesz o tym mówić. Nie na zadane pytanie, ale po prostu tak wyjdzie, po prostu. A jak się temat zacznie rozkręcać za bardzo, to sam go zatrzymam i powiem, że nie wolno nam na ten temat rozmawiać. Okej, wystarczy. I tak już za długo jak zwykle. Mam nadzieję, że pokazałem, jak to wygląda z dwóch stron. Na koniec jeszcze coś. Powiedziałem, że tylko 3 razy brałem udział w rekrutacji. I to prawda. Ale firm, w których pracowałem, było więcej. Jak to się działo? No to banalnie proste. Każda firma, nawet jeśli nie ogłasza rekrutacji, nie przejdzie obojętnie wobec szansy na zatrudnienie kogoś, kto przyniesie im zyski. Nie musisz czekać na ogłoszenie. Jeśli chcesz pracować w jakiejś firmie, po prostu idź tam i im to powiedz. No poza tym, że chcesz, to jeszcze musi być coś jeszcze. No sam fakt, że ty chcesz, może nie starczyć. Ale dobrą pracę można pozyskać całkowicie samemu, nie czekając na wakaty, ogłoszenia i inne rzeczy. Na początku podcastu powiedziałem, że zawodowi handlowcy nie odpowiadają na ogłoszenia, bo oni nie szukają pracy. No właśnie, z tego powodu. Dobrze, wrócę jeszcze do książki na momencik. Często pisałem w niej jedną prawdziwą historię, gdzie jako dyrektor zatrudniłem pewnego młodego człowieka, chłopaka, bez doświadczenia. On sprzedawał firanki wcześniej, przez 2 lata. I nieco go to znudziło, więc postanowił sprzedawać samochody. A wiedział o nich tyle, ile początkujący kierowca. Ale potem to był najlepszy handlowiec, z jakiego spotkałem w życiu. Co ten chłopak odwalił na rozmowie rekrutacyjnej, jest tak inspirujące, że umieściłem tą całą historię w książce. Tym bardziej, że wtedy ja, no, wielki dyrektor, zachowałem się jak skończony pacan. Spóźniłem się, nie miałem czasu, chciałem go szybko spławić, bo takie szybka ocena, to był za młody i niedoświadczony. Ale jak się zachował ten młody, niedoświadczony człowiek w tej sytuacji? On był młody, niedoświadczony, ale był wyjątkowy. I potem był najlepszym handlowcem, z jakim miałem przyjemność pracować. A jak to się stało? Co zrobił? Jak wyprowadził pacana w normalny świat? To jest w tej książce. Okej. Okay. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, to...
To masz
czerwony guzik, subskrybuj i subskrybuj, a wtedy nie ominę Cię żadna kolejna publikacja. W takim razie, dobrego dnia.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.